Bald Atakot. Najlepsze miejsce na całym długim murze, wykrzyknął Bald kupiec i jego sprytna, uprzejma twarz zajaśniała na widok Borkowikus, wielkiego rzymskiego posterunku w świetle poranka błyskającego na biało i zielono. Dałbym wiele, aby wiedzieć, co mnie tu przywiodło, aby rozumieć, co za moc wisi nade mną. Oczywista jak ręka na ramieniu, zawracająca mnie z mojej drogi i popychająca naprzód. I jego brwi ściągnęły się w zakłopotaniu, gdy myślał o tych niezliczonych impulsach, które zmieniły kurs jego wędrówek. Wybuchnął śmiechem. Czy to w istocie zmartwienie? Lepiej jest schodzić świat, niż tylko zostawiać ślady stóp w kurzu. To była dzika malownicza postać maszerująca z włócznią do polowania w ręku wraz z szeregiem trzech objuczonych koni. Szeroka i przysadzista, ubrana w ciemną zieloną tunikę, w butach ze skóry jelenia, z ciężką siekierą przy pasie i kudłatymi rudymi włosami, opadającymi na krótką pelerynę z brązowej skóry. Taką była długo zapamiętana na wrzosowiskach i poboczach między Yorkiem a wybrzeżami Solway, gdzie mieszkał jego lud. Był jeszcze poranek, kiedy konie szły przez miasto po zboczu poniżej posterunku. Gdy orszak zatrzymał się przed tawerną Pawła, stary centurion we własnej osobie pospiesznie wyszedł na zewnątrz.
– Hej, Balcie, cny mężu! Jak tam ci się wiedzie, odważny Atakocie? – A tobie, dziecię Rzymu!
– odparł Balt, ściskając jego dłoń.
Ale co ma znaczyć owocny mężu? Istotnie, twój fach przydał ci rozumu, Balcie.
Dobrze zatem, rzekł tamten, puszczając dłoń kupca i ściszając głos.
3 dni temu otrzymałem wiadomość tylko dla twoich uszu. Lucjusz, nasz Etheling, ma pilną sprawę do ciebie i nakazał mi prosić cię, abyś pośpieszył do niego, do Cilurnum. Zatem Cilurnum, wiedziałem, że to tam mnie wezmą. Czy domyślasz się, skąd taki pośpiech?
Nie, wiem tylko, że ta potrzeba była wielka, a wiadomość tajna. Daj mi zatem jeść, dobry Pawle, a trawa nie zdążył rosnąć pod moimi stopami.
Bez zbędnych słów zwierzęta zostały zabrane do stajni, towary rozpakowane, a kubek i talerz postawione przed podróżnikiem. Posilając się, kupiec i stary centurion rozmawiali cichym głosem o tym, co najbardziej zajmowało ludzkie umysły. A były to zło, które spadło na chrześcijan. Działo się to w czasach, kiedy Galeriusz był złośliwym duchem cesarstwa i rozpoczęły się prześladowania Dioklecjana. Na południu ziemie Brytanii zostały zlane krwią męczenników i chociaż w miastach wzdłuż muru jeszcze nikt nie był nękany z powodu swojej wiary, to jednak wierni wypatrywali z niepokojem, co może im przynieść jutro.
Powiem ci, przyjacielu, rzekł Balt, żaden człowiek nie jest bezpieczny. Każdy drobny urzędnik liczy na zaszczyty i korzyści za swoją gorliwość. Nasz Cezar Konstancjusz nienawidzi edyktów, ale skoro mówią o nim, że jest zaledwie w połowie chrześcijaninem, to nie może otwarcie się sprzeciwiać.
Życie ludzkie będzie wśród pochlebców i tajnych agentów.
Ale czemu wciąż gadam, kiedy czas nagli? Posłuchaj mnie, zanim odejdę. Proszę, abyś napisał w moim imieniu do świętego prezbitera Marcina. Weź pióro.
List Balta do kapłana brzmiał tak.
Piszę do ciebie z domu Pawła. Nie ja zaś piszę, nieuczony Balt, ale czyni to Paweł, dobrze słuchający moich słów. Co do edyktu, modlę się, żeby jeden Bóg miał cię w swojej opiece. Daleko podróżowałem i moje wieści są zasmucające, chociaż tu na północy nie byliśmy jeszcze niepokojeni. Burzy się kościoły, domy wiernych płoną, kobiety i mężczyźni są upętani i wrzucani do rzeki. Tak wielu zostało zgładzonych w pewnym miejscu, że teraz nazywają je polem martwych ludzi. Ale co do tego miasta, to chwała Panu nieba i ziemi. Mogę ci opowiedzieć takie osobliwości, że z trudem w nie uwierzysz.
Osądź sam. Kiedy pretor Aurelian wszedł na forum ze swoimi liktorami, spotkali wielki tłum wpatrujący się z pobladłymi twarzami na miejsce, w którym siedzi sędzia. I kiedy lud odszedł, pretor zobaczył, że na miejscu sędziego siedział nagi mężczyzna. Jego ciało było zakrwawione od biczowania, a głowa ukoronowana cierniami. Na moment liktorzy stanęli w zdziwieniu, ale wnet rzucili się, by go pojmać, a on wstał i wyciągnął ręce, aby ich zatrzymać. Krew z ran w jego rękach padała wielkimi kroplami. Jego spojrzenie było utkwione w Aurelianie i tak wpatrując się weń, zniknął im z oczu. Co o tym sądzisz, o czcigodny? Tego dnia Aurelian nikogo nie sądził, a z nadejściem nocy zmarł. Z pewnością pan wziął w opiekę swoich świętych, wykrzyknął Paweł.
Bald kontynuował.
Wielu zbiegło do lasów i w góry. Zasmuca mnie, że tak licznie uciekali. Dlaczego nie pomyśleli, aby stanąć ramię w ramię, aby bronić Chrystusa?
Tutaj Paweł przerwał pisanie i odpowiedział mi.
Kto chwyci za miecz, od miecza zginie. Ci, którzy nie chwycili za miecz, również zginęli. Odrzekłem, on umarł dla nas, dlatego też my dla niego żyjemy. Czy to nie jest to, czego nauczasz? Aż do teraz nie byliśmy niepokojeni, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć, co nadejdzie. Słyszę dziwne pogłoski. Przed zachodem słońca będę w Silurnum, gdzie najszybciej słyszy się o nowych sprawach. Nie wiem, dlaczego mam się tam udać w takim pośpiechu. Przez te 3 dni byłem wciąż ponaglany. Czy kiedykolwiek słyszałeś głosy we śnie wzywające twoje imię? I czy wiedziałeś, że wzywają cię do takiego, a takiego miejsca? Tyle na dziś. Bald wraz z Pawłem, który pisze za mnie.
Po chwili namysłu kupiec powiedział.
Pisz dalej, Pawle. Teraz przypominam sobie tam na wzgórzu. Windolana, Borkum, czczą Mirrę. W Korstopitum, Korbridge, Astratocha. Tutaj Sylwanusa lasów i wrzosowisk. Tam zaś pradawnych bogów, boginię matkę, sam nie wiem czego. Edykt mówi, czcij tych bogów. Czcij cokolwiek chcesz, byle tylko nie był to Chrystus. Będziesz czcić Chrystusa, to umrzesz. Co za jarzmo i udręka dla duszy. Galeriuszu, kto ci uczynił cesarzem myśli i serc człowieczych? Będziesz czcić Chrystusa, to umrzesz. W takim razie nie bez żelaza w ręku. Z pewnością życie to radosna rzecz. Pić w rześkim powietrzu. Widzieć twarze swoich ziomków, spoglądać na kwiaty na wrzosowisku i światło na błękitnych wzgórzach w oddali. Nie palę kadzidła, ani nie oddam życia za człowieka, Cezara czy Augusta. Nie umrę, dopóki nie będę musiał, a i wtedy nie samemu. Rozsierdza mnie myśl o tym, że będąc tak licznymi, nie zadali ciosu dla Chrystusa i dla radości wolnego człowieka. Co powiesz na to, Boży mężu? Na wschód od Borkowikus wielki mur rozpościerał się od urwiska do urwiska wzdłuż grzbietu, który w końcu tonął w zielonych lasach doliny Tyne. Bald zszedł szeroką drogą legionów, która prowadzi bezpośrednio przez niziny. Jaskółki hasały na niebie, króliki przemykały pomiędzy jeżynami, pszczoły krążyły wśród purpurowych wierzchołków wierzbownicy. Motyle trzepotały dookoła białych kwiatów czartawy, ludzie mijali się z przyjacielskim dzień dobry. Daleko na górujących umocnieniach straże ruszały się tam i z powrotem. Wszystko było tak, jak oglądał to już setki razy. A jednak w jakiś dziwny sposób miał świadomość, że wszystko się zmieniło. Jadąc tak przed siebie, nie wiedząc po co i w kierunku, w którym nie miał ochoty jechać, patrzył i słuchał z zainteresowaniem podróżnika, który widzi i słyszy nowe rzeczy, których już nigdy nie zobaczy ani nie usłyszy. Obok stóp wzgórza, gdzie droga biegła wzdłuż muru, jakiś człowiek siedział na głazie, drzemiąc w gorącym słońcu. Na jego widok Bald pomachał włóczniom z okrzykiem – Witaj, Treboniuszu Wiktorze! Ten podskoczył na równe nogi, pomachał dłonią i wybiegł mu na spotkanie. Był to olbrzymi murzyn, jeden z Nubijczyków, z pomocniczych jednostek, który służył na murze i teraz przebywał w domu Etelinga Uciusza. Łagodna czarna twarz, gruby czarny kark, opasany złotym naszyjnikiem
i krzepkie czarne ramiona ze srebrnymi bransoletami wydawały się jeszcze ciemniejsze na tle białej wełnianej tuniki.
— Chwała darczyńcy, nadszedłeś! — krzyknął. — Pan długo na ciebie czekał. Trakt przez las, dobry Balcie, jest najszybszy.
Zeszli z drogi i przebrnąwszy przez zielone paprocie, pogrążyli się w półmroku wśród dębów i buków. Trakt zakończył się na słonecznej polanie, pośrodku której obwarowany wałem z palisadą i otoczony fosą stał dom Lucjusza i starych książąt Brytanii z jego rodu. W domu Etelinga Lucjusza. O nadejściu przybyszów dawał wszystkim znać straszliwy jazgot ogarów, dopóki nie uciszył ich głos Nubijczyka. Przy wejściu na wielką groblę powitał ich Lucjusz.
Mój dobry Balcie, rad jestem, że cię widzę. Wiele się modliłem, by cię spotkać i król niebios z pewnością cię tu przysłał.
W czym mogę ci służyć, wasza wysokość?
Tego dowiesz się szybko, ale najpierw uczyń honor temu domowi. Połamię się z tobą chlebem i wypiję z dumnym sercem za ciebie i twój dom, ale zjadłem już tyle, ile przystoi człowiekowi.
W takim razie wiedz, powiedział Etheling, gdy siedli w starej sali, że jest ważna potrzeba, w której proszę cię o pomoc.
I zerkając na niegodziwe nakazy edyktu, opowiedział, jak ostrzeżono go, że jego przyjaciel z czasów młodości, który z czasem stał mu się śmiertelnym wrogiem, planuje publicznie podważyć jego wiarę w bogów i lojalność wobec cesarza. W każdym momencie, dzisiaj, jutro, może zostać wezwany do zapalenia kadzidła bałwanom.
I wyciągniesz miecz jako pierwszy? Krzyknął Balt z płonącym spojrzeniem. Książę, jestem twoim człowiekiem, staję po twojej stronie.
Nie, Balcie, cóż to są za myśli dzikiego człowieka? Walczyć byłoby szaleństwem, uciekać hańbą i złym końcem.
Mógłbym stanąć przed ludźmi i przed Stwórcą i świadczyć o nim ukrzyżowanym.
I przy mnie moja żona Waleria.
Ale, Balcie, mój mały chłopiec, znasz go, ma dopiero 6 lat. Radosny jak mały ptak, delikatniejszy niż jakikolwiek kwiat. Jakże mógłbym widzieć go na torturach, na stosie, ściętym czy uduszonym? Czy mogę go wysłać do mojego krewniaka Fortunata, do pałacu w Yorku, gdzie będzie bezpieczny? Czy tego sobie ode mnie życzysz, zatem na świętego w niebiosach?
Odrzekł Balt, podnosząc wysoko rękę.
Dla ciebie wezmę to dziecko do Yorku albo zginę po drodze.
Zabierzesz go? O Balcie, oby Bóg też dał ci małego syna jako radość twojego wieku. Podniosłeś nasze serce z trwogi. Kiedy możesz ruszyć?
Przez chwilę Atakot namyślał się.
Rzeka nie jest bezpieczna. Powinniśmy iść lasem i wyżynami. Znam każdy brud, jaskinie, górski szlak, wrzosowisko czy jar. Stąd aż do Knawezmir. Ruszymy o północy. Księżyc jest w pełni i świt nadejdzie wcześnie.
Nubijczyk pójdzie z tobą.
Dobrze. Lepiej pozwól mu też zabrać konia i jednego z twoich wilczurów.
Balcie, ten biedny dom jest twój. Weź wszystko, cokolwiek będzie potrzebne.
Księżyc oświetlał jasno tej letniej nocy porośnięte trawą umocnienia i stary dach domostwa książęcego rodu. Raz po raz mały Marek był tulony i całowany ze szczerymi łzami. Nie powiedziano nic więcej niż pospieszajcie z Bogiem. Gdy Lucjusz uścisnął mocno ręce Balta i niechaj Bóg błogosławi was wierne serca, gdy matka ostatni raz przygarnęła dziecko do piersi. Wędrowali poprzez zmierzch, wśród migotania wzdychającego lasu, na czele prowadzący konia Wiktor, a za nim mały człowiek stąpający między Baltem a wilczurem Grimem, z miękką piąstką w palcach kupca. Teraz byli w samym środku cudownego świata, ze srebrnej mgły i spokoju. Chłopak siedział na ramionach Nubijczyka i krótkie czarne cienie podążały za nimi po ziemi. Potem księżyc zaszedł, a od wschodu, skąd przebijały się pierwsze promienie słońca, powiał zimny wiatr i Marek zasnął na ramieniu Nubijczyka w fałdzie okrywającego ich płaszcza. Gdy ciepły poranek oświetlił słońcem czubki sosen, chłopiec obudził się, ujrzał ogień płonący pomiędzy skałami nad strumieniem i gotowe śniadanie. Nie zaznał nigdy takiej uciechy jak tego dnia na wolnym powietrzu i słońcu, podążając wciąż naprzód i przyglądając się tylu nowym rzeczom. Jak wspaniale było leżeć na wrzosowisku pod drzewem w południe i poderwać się znowu, aby biec, jechać konno, iść i paplać wesoło w tej letniej dziczy. Mijali położone wśród wyżyn wioski i patrzyli na ludzi pracujących w polu, przechodzili z pluskiem przez płytkie rzeki, tu i tam rozmawiali ze świniarzami pilnujących stad świń na polanach albo z pastuszkami na wyżynnych pastwiskach. Na każdym szczycie zatrzymywali się, aby spojrzeć na okolicę, którą pozostawiali za sobą. Gdy znów ruszali, Bald opowiadał o krainie, którą mieli przed sobą. Jakie potoki są do przekroczenia, jakie wioski i miasta leżą w pobliżu, gdzie mieszkają jego przyjaciele, gdyby trzeba prosić o pomoc, oraz które szlaki prowadzą do większych dróg. Tej nocy spali w jednej z jaskiń na wzgórzu. Wilczur leżał z głową na łapach przy ognisku przed wejściem, a obaj mężczyźni na zmianę trzymali straż. Kiedy Marek złożył swoje małe dłonie, uronił pierwsze łzy na wspomnienie domu, ale Nubijczyk wziął go na ręce i pocieszał, a zmierzch dziecięcego smutku przeszedł w cichy mrok snu. Było to przed południem trzeciego dnia i dotarli już na górskie wrzosowisko za rzeką Tes, kiedy Nubijczyk, spoglądając wstecz, wykrzyczał ostrzeżenie. — Popatrz, Balcie, tam! — i wskazał na trzech jeźdźców widocznych w oddali na równinie za potokiem. Hiszpańskie konie, z Silurnum, jeśli znam swój własny kraj. Mamy jeszcze czas, odrzekł Bald, ale przyspieszmy. I gdy tak spiesznie podążali przez pustkowie, przykazał Nubijczykowi. Mniej niż za godzinę drogi od miejsca, gdzie opuścisz mnie, bo muszę tam zostać, aż niebezpieczeństwo minie, trakt spada do Swallwater i dotrzesz do Kataraktoni, Katerik, a dalej do Yorku, z Bożą wolą, to jest prosta droga. Nie ociągaj się i nie miej wątpliwości. Będę z tobą jeszcze zanim ty dotrzesz tak daleko. Mile drogi stamtąd, ich podróż zakończyłaby się w długiej przepaści, rozrywającej wrzosowisko. Gdyby nie wątły most, spnij sosen. Głęboko w dole skalnej rozpadliny, pieniący się potok wzbijał się i szalał ponad kamiennymi występami i głazami. Gdy potniemy te bale, będziemy bezpieczni, powiedział Bald, kiedy już przeszli na drugą stronę. Zostaw Grima ze mną. Do zobaczenia, mały Zuchu. Do czasu, aż cię dogonię. Prędzej, Wiktorze! Bald wyciągnął z zapasa siekierę i porąbał dwa pnie po północnej stronie urwiska. Wróciwszy na drugą stronę, siegł dalej z całych sił. Jeden, a zaraz po nim kolejny z pni wygięły się, złamały i wpadły do potoku. Wtedy zabrał się za dwa pozostałe drzewa. Po chwili, kiedy już spadły i spłynęły w dół z łoskotem, wilczur nagle zawarczał i zerwał się na łapy. Dało się słyszeć dudnienie końskich kopyt po torfowisku. Rzut oka wystarczył, aby pojąć, że Bald dobrze wykonał swoją robotę i jeźdźcy ściągnęli swoje lejce.
W imieniu cesarza poddaj się! Nawet gdybym chciał, to nie mogę,
odparł Bald, wskazując na rozpadlinę.
Pozwól, że ci pomogę,
zaśmiał się jeden z jeźdźców. Zawrócił kawałek od skraju urwiska, obrócił wierzchowca i wypuścił go naprzód w pełnym galopie. W okamgnieniu w ich kierunku rzucił się pies. Wyskoczył, a jego kły zatopiły się w końskim gardle. Wierzchowiec, ogar i jeździec stoczyli się w dół skarpy.
Dzielny Grimie, wykrzyknął Bald. Ty także byłeś chrześcijaninem i atakotem.
Podczas gdy mówił, drugi jeździec uniósł się w siodle i cisnął w niego włócznią. Ta uderzyła kupca w pierś. Osłupiały Bald, rozpaczliwie próbując utrzymać się na nogach, rzucił w napastnika siekierą i zatoczył się w paprocie. Przewrócił się o głaz, a włócznia pękła. Nagle nad wrzosowiskiem zaległa mgła, oślepiająca, przejmująca zimnem. Czy to była śmierć? Wciąż zmagając się z mrokiem i chłodem, uchwycił się głazu i spróbował stanąć na nogi.
Radości nareszcie!
Poczuł, jak opada z niego śmiertelny ciężar. Potężny duch Atakota powstał, napawając się nowym życiem. Nigdy wcześniej nie czuł się tak żywy jak w tej chwili. Zachwyt przezwyciężył każde jego uczucie. nie był świadomy miejsca ani czasu. Czy tak trwał przez chwilę, czy przez 100 lat, tego nie umiał powiedzieć. Wtedy zdał sobie sprawę, że to on stał koło niego. Minęły 22 lata. Lato panowało na wzgórzach Bityni. Lasy kasztanowców szumiały w czerwonym rozkwicie. Żagle o wielu kolorach łopotały na wietrznych wodach. Hen wysoko nad światem śnieżne szczyty Olimpu wznosiły się jak senne marzenie. W Nicei nad jeziorem białe bociany patrzyły w dół z marmurowych szczytów bazyliki na zamieszanie i poruszenie, jakie nigdy jeszcze nie było oglądane na otoczonych kolumnami ulicach. To był rok tego świętego synodu, na którym wschód i zachód spotkały się, by przywrócić pokój w chrześcijańskim świecie. Głos Konstantyna rozległ się echem poprzez świat. Oddajcie mi z powrotem moje spokojne dni i noce wolne od trosk. Wy, wielebni najwyższego Boga, którzy niszczycie wspólnotę waszymi niepotrzebnymi kłótniami na temat tajemnic będących poza ludzkim pojmowaniem. Ale ciągle dzikie pieśni Ariusza przyprawiły ludzi o szaleństwo. Rzemieślnicy, handlarze, marynarze wyśpiewywali ordynarne piosenki na ulicach, a pomniki cesarza niszczono w zażartych walkach wrogich tłumów. To było zderzenie kamiennych gigantów, powiedział biskup Cezarei. Nie było innego wyboru, jak wezwać razem wielkich nauczycieli i myślicieli Kościoła i nakazać im zakończyć gorzkie niesnaski. Przybyli z końców cesarstwa biskupi z Hiszpanii i znad rzeki Asyrii, z germańskich lasów i wybrzeży Mauretanii, wymizerowani ojcowie pustyni, noszący imiona starych egipskich bogów, starzy spowiednicy, których świadectwo wiary było wyryte w zwiędłych twarzach, okaleczonych kończynach i ponacinanych bokach. Takiego zbiegowiska nikt żyjący nie spodziewał się ujrzeć drugi raz w swoim życiu. Ulice były zatłoczone przez zapalczywych stronników, dziwnie ubranych ascetów, dyskutujących filozofów, niewolników, podróżników, wesołych obywateli, niepewnych wieśniaków. Podniecenie i niepewność były utrzymywane w ryzach przez straże imperium. Obok wejścia do bazyliki na skrzyżowaniu 4 ulic wiodących od bram miasta trybun Marek, młody wysoki mężczyzna o wyjątkowo wspaniałej aparycji, przypatrywał się przechodzącym obok ojcom rady. Wielu było nieznanych. Do jego uszu dochodziły imiona niektórych wykrzykiwane przez tłum i strzępki plotek gadatliwych obserwatorów napierających na niego. Mikołaj, Mikołaj! I biskup Miry, jeden z filarów świata, przeszedł obok ze srebrzystymi puklami i uśmiechem na rumianej szerokiej twarzy. To jest człowiek z krańców ziemi. Jan, patriarcha z Indii. A to Spiridion z Cypru. Zabrali go z jego szopy dla owiec, aby uczynić biskupem, ale możesz wciąż zobaczyć go na wzgórzach z kijem pasterza. Teofil Gott. Ci wielcy niebieskocy barbarzyńcy są wszyscy za Ariuszem. Nagła cisza zapadła, gdy stary człowiek, słabowity i drżący, przeszedł obok, opierając się na ramieniu młodzieńca, którego promieniująca twarz i cudowne kasztanowe włosy miały błysk anielskiej jasności. — Przyjacielu, kim są ci ludzie? — zapytał Marek stojącego obok człowieka. — Czcigodny Aleksander, papież Aleksandrii. Jakże on się postarzał. Śmierć już zagląda mu w oczy. — A młodzieniec? — Młodzieniec, jak go nazywasz, trybunie, to archidiakon Anatazy. I umierający patriarcha poszedł naprzód obok tej drobnej, promieniejącej postaci, której geniusz miał dominować na powszechnym synodzie Kościoła chrześcijańskiego i której imię będzie zachowane w pamięci przez wieki trwania świata chrześcijańskiego. Teraz szedł nieznany osobnik ubrany w surową koźlą skórę i gdyby nie jego czyste, wesołe oczy, bardziej sprawiałby wrażenie dzikiego przybysza z lasów i wzgórz niż biskupa. To Jakub z Nisibis, z kraju pomiędzy rzekami, powiedział Markowi inny człowiek. Czy wiesz, trybunie, że możesz tutaj ujrzeć twarz Pana, takim jakim był, kiedy mieszkał pomiędzy nami? Nie wątpię, że ten człowiek oglądał go nie jeden raz.
Zanim Marek zdążył odpowiedzieć, wybuch okrzyków radości i zajadłych odpowiedzi powitał pojawienie się niesamowicie wysokiego i wyglądającego na szalonego ascetę w sandałach i w długim płaszczu bez rękawów. Z drżącymi dłońmi i zamglonymi oczyma, zerkającymi przez plątaninę szpakowatych włosów, opadających na trupio bladą twarz, przeszedł dalej mamrocząc do siebie. Czy to może Ariusz, herezjarcha, przywódca i fanatyk, który śpiewem i tańcem wprawił w szał motłoch Aleksandrii? Kiedy Marek spoglądał za nim w zdumieniu, głośne okrzyki powitały Pafnucego, siwego ze starości spowiednika i biskupa z Tebaidy. Utykał boleśnie na jedną nogę, wspierając się na lasce, gdyż dawno temu prześladowcy przecięli mu ścięgna, aby uniemożliwić ucieczkę z kopalni. Prawe oko wykłuto mu mieczem, a oczodół wypalono gorącym żelazem. Ale jego lewe ciemne oko spoglądało bystro, a twarz jaśniała nieskończoną słodyczą i spokojem. Marek zadrżał z emocji. Ten człowiek cierpiał, a moja matka i mój ojciec umarli. I cała radość, cały ból, wszystkie wspomnienia z jego dziwnego dzieciństwa odżyły na nowo w tych słowach. Wraz z przybyciem cesarza, Nicea dosięgła granic przepychu i ekscytacji. Synod przeniesiono do pałacu. Pośrodku wielkiej hali na tronie ze złota złożono świętą Ewangelię. Pośrodku wielkiej hali na tronie ze złota złożono święte Ewangelię jako widoczny wyraz obecności samego Chrystusa. Konstantyn wszedł do środka bez straży czy orszaku i czcigodne zgromadzenie podniosło się, oddając mu hołd. Czy jakikolwiek inny mężczyzna wyglądał bardziej na pana świata? Wspaniałej postury, o szlachetnych rysach, obserwował zgromadzenie złotymi oczyma lwa. Jego długie, jasne włosy, przyozdobione opaską z pereł, falowały na szerokich ramionach. Szata z purpurowego jedwabiu, lśniąca klejnotami i kwiatami ze złota, spływała aż na szkarłatne buty. Stał rumieniąc się, aż ich ukłony skłoniły go, aby usiąść. Wtedy wyjątkowo uprzejmym głosem zaczął ich zaklinać do zaniechania wszelkiej niezgody i rozplątania każdego węzła niepokoju. Odpinając miecz, podał go im wraz z pierścieniem i berłem. Stał się takim jak oni sługą ich wspólnego Pana i Zbawcy. Przyniesiono do sali kociołek z żarem i wrzucono do ognia wszystkie nieprzeczytane skargi, oskarżenia i prośby, które otrzymał cesarz. Czy Chrystus nie powiedział, że ten, który ma otrzymać przebaczenie, musi najpierw wybaczyć swojemu bratu? Spytał Konstantyn. Dyskusja ledwo się zaczęła, kiedy Nicee obiegła pogłoska, że Ariusz stawił opór i zaprzeczył boskości Chrystusa. Twierdził, że był czas, kiedy Syn Boży nie istniał, a Bóg powołał go do istnienia jako zwykłą istotę. Mógł zatem upaść i zgrzeszyć poprzez ułomność stworzonej natury. Wielu biskupów zatykało uszy z przerażenia, ale Mikołaj z Myry wyskoczył ze swojego miejsca i uderzył bluźnierce w usta. Został za to usunięty z obrad i oddany pod straż. W końcu nadszedł dzień, kiedy Ariusz uciekł i księga jego pieśni, zaprzeczających wiecznemu synostwu Pana, została wrzucona w płomienie. Biskupi przypasali Konstantynowi miecz, który dał im na przechowanie, i złożyli w jego ręce pergamin, na którym Anatazy spisał wyznanie nicejskie. Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych. To był punkt zwrotny w życiu Marka. W Rzymie widział bezbożny przepych, występny luksus, śmiejące się pogaństwo wieku, który podążał się w otchłani. Śmiejące się pogaństwo wieku, który pogrążał się w otchłani. W Nicei obserwował wielką uroczystość chrześcijan, rozdzieraną na strzępy przez namiętne kłótnie i gorzką nienawiść, także wydawać się mogło, że nie ma na niej miejsca dla Chrystusa, boskiego pasterza, który prowadził swoje stado do spokojnych wód i nosił owieczki na piersi. Odpasał miecz i przez 17 lat mieszkał z mnichami w Nemeatei, w jednej ze zrujnowanych świątyń nad Nilem. Ponad jego głową, pochyloną w modlitwie, długie kolumny posągów wpatrywały się kamiennymi oczyma w ciszę pustyni. Kolorowe pochody egipskich mężczyzn i kobiet śpiewały do niego w bezdźwięcznym lamencie martwych mężczyzn, martwych kobiet, martwej rozkoszy, kurzu i popiołach wymarłego ludu. Razem z braćmi splatał koszyki z liści palmowych i przeprawiał się przez wielkie rzeki, aby je sprzedać albo by nająć się do pracy w czasie żniw, dzielić smutki z biednymi wieśniakami i razem z nimi oddawać hołd na prymitywnych ołtarzach. Później podążył w kierunku gór wschodniego pustkowia, gdzie żył i umarł Paweł Pustelnik. Miejsce było oazą pod otwartym niebem, położoną między skałami starożytnego krateru. Czyste źródło tryskało z rozpadliny w skałach, a wokół rosły drzewa palmowe. Powierzono mu pieczę nad klasztornym ogrodem, uprawianymi ziołami i owocami. Sprawiało mu cichą radość, kiedy przypominał sobie, że sam Pan był pewnego razu wzięty za ogrodnika. Dni życia spędzał w pracy i modlitwie, a jego duch był podtrzymywany przez pełnienie słodkiej służby stworzeniu. Czasem wpatrywał się ponad szczyty wzgórz w jasną, niezmierzoną przestrzeń, aż wzrok gubił się w intensywnym blasku pustyni. Było to tak, jakby sama dusza przystawała, przyglądając się boskiemu majestatowi. Kiedy słońce szło ku zachodowi i światło gasło, dalekie wzgórza zdawały się unosić nad pustynią, cudowne jak złudzenia, wszelako pewne i niezłomne. Dlaczego dopiero, kiedy nasz dzień chyli się ku końcowi, rozpoznajemy wyraźnie prawdę, która niewidoczna była w palącym świetle i skwarze dnia? W purpurowym zachodzie słońca widać było sowę latającą od jednego tamaryndowca do drugiego, niczym symbol mądrości czerpiącej siłę z drzew gorzkiego życia. Potem słońce opadło niżej i niżej, a brzeg pustyni ćmił się na czerwono. Cienie odpływały z szumem niezliczonych skrzydeł pierwszego, a potem drugiego lotu, po czym następował trzeci, nawet czwarty lot szczygłów, każdego wieczoru frunących z palm na północy do tych na południu. Widząc ich lot, Marek odczuł tak czystą radość, że nie było już miejsca na inne myśli czy emocje. Ostępy posępniały, ale na wysokim niebie wciąż było przepiękne. Wijąc się, krzyżując i opisując koła, pelikany i flamingi sunęły wysoko, do czasu aż znikały w smugach cienia. I do późnej nocy Marek siedział w ciemności celi, recytując psalmy i wyplatając sitowie. Zdarzyło mu się, że zasadził drzewo figowe. Wyrosło wielkie i obradzało w owoce. Gdy był już w podeszłym wieku, zbliżając się do 90 lat, Makary, opat tego pustkowia, przyszedł do oazy. Marek przyprowadził go do wielkiego drzewa, mówiąc: to ja je zasadziłem i podlewałem. Owoce są nadzwyczajnej wartości, chociaż sam tego nie wiem, bo jeszcze nigdy ich nie próbowałem. Doprawdy? Zapytał Makary, dumając przez chwilę. Weź swą siekierę i zetnij je. Ręce starego ogrodnika podniosły się w przerażeniu, ale nie powiedział ani słowa i przyniósł narzędzie. Opat, zdjęty współczuciem dla jego wieku, rzekł: daj mi ją, nie zniszczymy tego drzewa. Wiemy, że jest to dar od Boga. Ale Marek odpowiedział: biada mi, ponieważ zgrzeszyłem, i upadł do nóg opata. Bracie, powiedział Makary, nie było tak trudno walczyć z Konstantynem przeciwko barbarzyńcom, jak trudno jest zmagać się z własną wolą. Ale pod tym znakiem będziesz zwyciężać. A znakiem, o którym mówił, był krzyż, który objawił się Konstantynowi na niebie. Kiedy nadszedł wieczór, Marek poszedł na wzniesienie i obserwował wzgórza wznoszące się nad pustynią.
lecz nagle ich kolory zmieniły się od cudownego błękitu przez róż do zieleni i rdzawości i rozwinęły się przed nimi w szerokie puste wrzosowisko. To był cud. Całe 80 lat minęło, ale wydało mu się, że zaledwie wczoraj był jeszcze małym chłopcem na dzikim pustkowiu. Nieopodal w skale zionęła głęboka rozpadlina. Blisko jej krawędzi obok głazu stał mężczyzna. Marek rozpoznał go. Dawno zapomniane imię samo pojawiło mu się na jego ustach i wydał gromki okrzyk. Doszedł on aż do oazy i bracia wybiegli ze swych cel i pospieszyli na wzgórze w obawie, czy nie stało mu się co złego. Balcie, czy to ty? Ciągle żyjesz? Mężczyzna nie odpowiedział, ale dusza Marka doznała olśnienia i w jednej chwili tajemnica świata stała się dla niego jasna. I rozumiał, jak Balt w swej prostej radości życia, Balt, który walczyłby do śmierci dla Chrystusa, ale dobrowolnie nie umarłby dla nikogo, trwał przez te wszystkie lata w miejscu, gdzie został zabity, żywy, ale nieżyjący, zachowany w dziwnym półśnie, ledwie krok od bezkresnego życia, które następuje po śmierci. Tam, na tym wrzosowisku, Marek wiedział, że obok Atakota stoi on. Mówiąc do niego i usłyszał słowa: tak powoli zmierzałeś, aby przyjść do mnie, więc ja jestem zmuszony przyjść do ciebie. Balt wydał się być wyrwanym z półsnu. Jego twarz zajaśniała i rozpostarł szeroko ramiona, krzycząc: Panie mój Chrystusie! Chrystus rzekł mu: czy nadal jesteś tak przywiązany do samego siebie, że umrzesz dopiero, gdy będziesz musiał? Panie, odpowiedział Balt, byłem jedynie dzikim człowiekiem. Teraz ujrzałem i poznałem ciebie. Moja wola jest twoją. Czy mam żyć, czy umrzeć? Mój Balcie, powiedział Pan, ja jestem życiem. Nie umrzesz. Kiedy człowiek zaczyna liczyć na śmierć, już od dawna jest martwy. Popatrz pod swoje stopy. Marek spojrzał w dół pod stopy Balta i on też zobaczył białe kości człowieka leżącego w paprociach. W jego piersi tkwiło ostrze włóczni. Braciszkowie znaleźli Marka leżącego na wzgórzu. Kiedy chcieli go podnieść, zaklinał ich. Powstrzymajcie się, drodzy bracia. To jest moja góra Pisa. Pozwólcie mi odejść w miejscu, gdzie ujrzałem Pana. I opowiedział im o swojej wizji. Nagłe westchnienie poruszyło jego wargami, po czym rzekł: czuwajcie ze mną i módlcie się, bym nie upadł. Słońce zaszło. Pustynia pociemniała. Ponad głowami w lśnieniu światła pelikany i lemingi sunęły po niebie w biało-różowych kręgach. Zanim zniknęły w cienistych smugach, oczy starego człowieka zabłysły i Marek raz jeszcze był z Baltem, a obaj byli z Chrystusem.